samorząd gminny wedle ustawy z 12 sierpnia 1866 roku. Pierwszym autonomicznym burmistrzem Tarnowa został wybrany dr Wojciech Bandrowski, który szafarzyłby dobrem miasta przez 2-3-letnie kadencje, gdyby nie śmierć, która zabrała go w 1870 roku. Godność burmistrza powierzono więc doktorowi Feliksowi Jarockiemu. Od 1 lutego 1872 roku dzierżawioną dotąd propinację miejską, piwną i wódczaną obejmuje miasto we własny zarząd, poruczając go Józefowi Pendrackiemu jako radcy magistratu. I odtąd przez długie lat dziesiątki sprawa propinacyjna stanowi oś, dookoła której krąży cała polityka miejska i wszystkie wybory. Nie tylko do zarządu gminnego, ale i do wszystkich miejskich instytucji. Często więc, jak i dziś, tu i wszędzie, wre walka nie tylko o zasady, ile o osoby, bo każde stronnictwo pragnie zwycięstwa, to jest własnego przedstawiciela. Rok 1868 przyniósł Tarnowowi nową władzę samorządową, a mianowicie Radę Powiatową, która obok wybranej 9 maja 1867 roku na przeciąg lat 3 zwierzchności gminnej miała wykonywać odtąd wszystkie czynności przydzielone jej ustawą o gminach i obszarach dworskich z reprezentującym ją na zewnątrz Wydziałem Rady Powiatowej, stanowiącym jej organ zarządzający, wykonawczy i nadzorczy. Trzecia kadencja samorządowej Rady Miejskiej dała burmistrza w osobie doktora Klemensa Rutowskiego, który przyjmuje na lokatora gminy Cesarsko-Królewskie Seminarium Nauczycielskie Męskie, przeniesione tu z Nowego Sącza w roku 1874. A w 1875 zawiera imieniem gminy z Józefem Wrzoskiem i Romualdem Banaszkiewiczem z terminem trwania lat 50 kontrakt w sprawie oświetlenia miasta gazem, co nastąpiło dnia 1 lutego 1878 roku, po czym gazownia przejść ma na własność miasta. Kiepska gospodarka dobrem gminy powoduje w roku 1877 niekoniecznie sanacyjne rozwiązanie Rady Gminnej przez cesarsko-królewskie namiestnictwo i wprowadzenie Władysława Krzaczkowskiego, sekretarza cesarsko-królewskiego namiestnictwa, jako komisarza rządowego. Nieudałe to intermezzo spowodowało dużo kwasów, a nie zmieniło ani biegu prac, ani sposobu ich przeprowadzenia. Burmistrzem w czwartej kadencji Rady Miasta wybrany Aleksander Wisłocki, którego pierwszą czynnością było wdrożenie rozdziału Funduszu Podupadłych Mieszczan religii rzymskokatolickiej od Funduszu Szpitalnego. Sprawa ta zakończyła się jednak dopiero w roku 1885. W ten sposób, że fundusz szpitalny stał się wyłącznym właścicielem budynku na Pogwizdowie, a fundusz podupadłych mieszczan otrzymał 10 tysięcy złotych reńskich odstępnego. W roku 1879 zakupił rząd z funduszów religijnych Realność Hawlowej, róg Placu Katedralnego i Rynku, na rozszerzenie mieszkań kapituły. Miasto pokryło wieżę ratuszową dachem z blachy cynkowej, z uznaniem powitano pierwszy numer czasopisma miejscowego Gwiazda i zawiązane tu w roku 1880 Towarzystwo Przyjaciół Muzyki. Gwiazda nie cieszyła się jednak długim powodzeniem i ustąpiła miejsca tygodnikowi Pogoń, który od roku 1881 wydawany był stale przez Józefa Pisza bez żadnych subwencji, jednowłasnym nakładem pracy i grosza aż do wybuchu wojny europejskiej 1914, naprzód pod samodzielną redakcją wydawcy, a po jego śmierci 1907 rok przez żonę jego Anielę Piszową. Ogólny czas trwania tego wydawnictwa wynosi więc lat 33. W następnej kadencji staje powtórnie Aleksander Wisłocki na czele Rady Miasta. Przeprowadza kombinację pożyczkową i wykupno-propinacji. Buduje schody kamienne, łączące rynek z ulicą Bernardyńską i Zabłociem. Sprzedaje jatki miejskie w ulicy Basztowej z zastrzeżeniem prawa publicznego przechodu z ulicy Kapitulnej na Wałową. Wreszcie przyjmuje rezygnację połowy radnych i zastępców, a to z powodu niesnasek o propinację. Epilogiem tej sprawy był wprawdzie dług zaciągnięty w sumie 350 tysięcy złotych reńskich w galicyjskiej kasie oszczędnościowej, a 250 tysięcy złotych reńskich w MKO. Ale i podpisanie z Eustachem księciem Sanguszką kontraktu kupna prawa poboru połowy dochodów propinacyjnych, co dla miasta okazało bardzo korzystne rezultaty, zwłaszcza wobec mądrego zastrzeżenia, że po roku 1910 prawo do całego funduszu propinacyjnego przechodzi na gminę miasta Tarnowa. W szóstej kadencji Rady Miasta wybrany burmistrzem Witold Rogojski, obok którego jak wierny przyjaciel staje po rezygnacji Karola Polityńskiego jako kierownik budownictwa miejskiego Szczęsny Zaręba. Rozpoczyna się okres budowli wojskowych dla rozmaitych kategorii i potrzeb cesarskiej i królewskiej armii. W 1887 roku wspólnie z Wydziałem Krajowym przebudowała i podniosła Rada Miasta front budynku szpitalnego. Objęła w zarząd miasta planty książęce obok dworca kolejowego, a równocześnie budowała stajnie dla ekwitacji, baraki dla konnicy, obszerne magazyny wojskowe, wozownie dla 57. Pułku Piechoty i pawilon w koszarach obrony krajowej. Od 1 stycznia 1888 roku podwyższono remunerację burmistrza na 2000 zł reńskich rocznie. Nowa ustawa gminna z dnia 13 marca 1889 roku dla 30 większych miast galicyjskich zaanulowała ową z roku 1866, która miastom i wsiom jednakowe przepisywała prawa. Wedle nowych norm Rada Miasta ma być czynnikiem uchwalającym i nadzorczym, zaś magistrat z burmistrzem na czele władzą wykonawczo-rządzącą. W sprawie wyborów zmieniono ordynację z roku 1866 co do trwania mandatów, a więc nie przez 3 lata dla wszystkich, tylko dla połowy wyznaczonej losowaniem. Ta wylosowana połowa radnych ustępuje i odbywa się nowy wybór, tak zwany drugiej połowy radnych, ale już na 6 lat, aby po ustąpieniu starej połowy zdostać pierwszą połową na następne 3 lata. Burmistrz na 6 lat wybrany nie podlega losowaniu. Budową rakarni u granicy wsi Krzyż zakończyła się 6. kadencja Rady Miasta, aby rozpocząć 7. pod rządami tego samego burmistrza, Witolda Rogojskiego. I znowu funduje miasto drugą stajnię dla ekwitacji i wozownię w koszarach obrony krajowej. Reguluje ulicę Brodzińskiego i postanawia budowę kanału ze szpitala do Młynówki. Urządza na ulicy Krakowskiej mały skwer na tak zwanej Ryslerówce. Fundusz Podupadłych Mieszczan buduje w 1891 roku przy placu Kazimierza Wielkiego własny dom na pomieszczenie własnego zakładu zastawniczego, a miasto strażnicę mytniczą w ulicy Tuchowskiej i odkupuje folwark w Klikowie. Od 1 stycznia 1892 roku przyjęła Rada Miasta rachubę czasu średnioeuropejskiego, a kontynuując nierentowne wydatki na cele wojskowe, uchwala postawić nowy barak dla rezerwistów, szkołę ekwitacyjną dla drugiego pułku ułanów i zaciąga z Funduszu Krajowego bezprocentową w 3 ratach płatną pożyczkę 200 tysięcy złotych reńskich na budowę koszar. Przeprowadza budowę magazynu dla pospolitego ruszenia przy ulicy Chyszowskiej, wznosi magazyn i remizę dla drugiego pułku ułanów i rozpoczyna dwupiętrową budowę normalnych koszar dla 2 kompanii piechoty przy ulicy Zdrojowej, dobudowując jeszcze wozownię dla 57. Pułku Piechoty, a gdy w miejscu batalionów zaprowadzono w obronie krajowej pułki, przez co powiększyły się kadry, musiała gmina dobudować nowe skrzydło w istniejącym już gmachu. W roku 1893 rozpoczyna Sokół budowę własnego domu przy ulicy Mickiewicza, na placu podarowanym mu przez gminę z dawnej Salomonówki, na której obok stanęła już przedtem Szkoła Wydziałowa Żeńska imienia cesarza Franciszka Józefa I, dziś imienia Konopnickiej. W tymże roku przeprowadzono pierwsze losowanie połowy radnych i zastępców. jako też wybory nowej połowy, radnych i zastępców na 6 lat. Dnia 8 września 1894 roku przybył do Tarnowa 57. Pułk Piechoty ze sztabem i muzyką na stały pobyt. Oj, byłaż to radość, gdy muzyka ta po raz pierwszy ulicami miasta przeciągając, wspaniałym graniem znać o sobie dawała. Nie dziw, że i Rada Miasta bankiet powitalny urządziła. Te nieustanne wydatki na wojsko i szkoły, bo jakżeż można było nie budować szkół, gdy się tak dużo dawało dla cesarskiej i królewskiej armii, spowodowały zadłużenie miasta, niedobory budżetowe i obciążenie ludności coraz to wzrastającymi podatkami, które wynosiły wówczas 35% dodatków gminnych do podatków bezpośrednich. Ale burmistrz Rogojski dostał za to order Franciszka Józefa I, a budowniczy miasta Zaręba Złoty Krzyż Zasługi z koroną. W 1896 roku uchwaliła Rada Miasta Tarnowa nowy, a pierwszy w Galicji statut służbowy i emerytalny dla urzędników i służby miejskiej. Rok 1897 przyniósł jako innowację dla całej monarchii wybory posłów do Rady Państwa z tak zwanej piątej kurii robotniczej. W Tarnowie zgłosili swe kandydatury dr Franciszek Winkowski, ksiądz dr Adam Kopyciński i Franciszek Sulczewski, demokrata socjalny. Okręg wyborczy obejmował Tarnów, Pilzno, Brzesko, Bochnia, Dąbrowa, Mielec. Posłem zwycięzcą został dr Franciszek Winkowski, kandydat Stronnictwa Ludowego, który zaraz w lipcu tegoż roku urządził w Tarnowie wraz z posłem Bojką pouczający sejmik relacyjny. Rada Miasta z roku 1898 wybudowała betonowe kanały w ulicach Krakowskiej, Świętego Marcina i Lipowej. Dodać się jednak godzi, że dotychczas, to jest do roku 1929, nie jest Tarnów skanalizowany. Sprawę poboru wody z rurociągu miejskiego do łaźni izraelickiej uregulowano w roku 1899 w ten sposób, że pozwolono pobierać tylko 10 metrów sześciennych na dobę na cele rytualnej mikwy za opłatą 95 zł reńskich rocznie. W 8 kadencji Rady Miasta wybrany burmistrzem po raz trzeci Witold Rogojski rozpoczyna rządy od zakupna Haberówki, dawny teren kościółka świętej Anny, na nieokreślone na razie cele. A że pogoń już w numerze 53 swego tygodnika z roku 1899 wystąpiła z projektem konieczności budowy hali targowej dla Tarnowa, przeto ogólnem było przekonanie, że właśnie na tym nowo zakupionym placu urządzoną będzie hala targowa. Tymczasem minęło już pełnych lat 30, a hali targowej jak nie było, tak nie ma. Rok 1900 to rok samych nadzwyczajności. Od 1 stycznia tego roku wprowadzono walutę koronową w miejsce tzw. waluty austriackiej. Przez cały rok 1900 trwało, nieświęcone już od roku 1700, miłościwe lato na podstawie bulli Ojca Świętego Leona XIII. 17 kwietnia 1900 roku obchodzono 500-lecie istnienia katedry. Dzień przedtem umarł nagle biskup tarnowski, ksiądz Ignacy Łobos. 19 kwietnia wybrała kapituła administratorem diecezji swego prepozyta infuata, księdza Stanisława Walczyńskiego. I w tym roku rozpoczęto rokowania o linię kolejową Tarnów-Szczucin. Lecz nasza Rada Miasta oświadczyła, że byłoby to ze szkodą dla miasta. W kwietniu przeprowadzono wybory do Rady Miasta, połowy radnych i zastępców. W maju postanowiono budować koszary normalne dla jednego szwadronu drugiego pułku ułanów. W październiku otworzono w baraku cholerycznym schronisko brata Alberta. W listopadzie urządzono miejskie biuro meldunkowe i wreszcie rozpoczęto budowę pomnika Adama Mickiewicza, który też dnia 26 listopada uroczyście odsłonięto. Hołd dnia owego wielkiemu piewcy i prorokowi oddany to dowód miłości i wdzięczności polskiego społeczeństwa dla wielkiego ideowca, który acz na obcej w stolicy padyszacha zmarł ziemi, przecie powrócił na ojczyzny łono. Twórcą tego skromnego pomnika wzniesionego na placu Kazimierza Wielkiego jest artysta-rzeźbiarz Tadeusz Błotnicki. Nowy biskup tarnowski, ksiądz dr Leon Wałęga, konsekrowany 12 maja 1901 roku, obejmuje włodarstwo 731 730 dusz w 20 dekanatach diecezji. Miasto wydzierżawia Eustachemu, księciu Sanguszce, prawo propinacji miejskiej, piwnej, wódczanej i miodowej na lat 8, za rocznym czynszem 360 tysięcy koron i postanawia odłożyć corocznie z dochodów miejskich pokaźną kwotę na fundusz zamierzonej budowy wodociągów. W roku 1905 rozpoczęto budowę linii kolejowej Tarnów-Szczucin, której się tak obawiała Rada Miasta z roku 1900, a na której przejechał pierwszy pociąg 15 października 1906 roku. I znowu 3 maja 1906 roku wybrany włodarzem Witold Rogojski. Ale z powodu niesnasek już 13 grudnia zrezygnował z urzędu burmistrza, który sprawował gorliwie przez lat 23. Godnym następcą jego był wybrany burmistrzem 14 stycznia 1907 roku dr Tadeusz Tertil. Młody, zdolny, energiczny, najlepszymi dla dobra miasta ożywiony chęciami, rozpoczął nadzwyczaj ważny dla Tarnowa okres wielkich inwestycji.